skazani na dialog.
Chcę mocno zaprotestować przeciwko wystąpieniom Solidarności z hasłami Hal na pal.
Ostatnio Pikieta wzywała premiera do dialogu. To nie jest tak, że ta granda w Warszawie była pierwszą.
Z jednej strony demonstracje i hasła wysłać hal w siną dal, hal na pal wpuszczanie oświaty w maliny i grubo ponad 100 tysięcy podpisów zebranych pod petycją o odwołanie minister edukacji narodowej Katarzyny Hall z argumentacją, że planowane zmiany ustawowe są zagrożeniem dla polskiej oświaty. Rektorzy szkół wyższych także je skrytykowali, zaznaczając, że są one sprzeczne z nowoczesnymi tendencjami. Z drugiej strony niektóre środowiska pracodawców chwalą kierunek zmiany jako krok w dobrą stronę, a samo ministerstwo zapowiada subwencjonowanie przedszkoli, nowoczesny system oceniania jakości edukacji, centra rozwoju edukacji w każdym powiecie, kształcenie zawodowe powiązane z rynkiem pracy i możliwość grupowania szkół w obliczu niżu demograficznego. Opinia publiczna dostaje sprzeczne sygnały. Czy poprzez te zmiany będziemy bliżej Finlandii, która ma równe i najlepsze w Europie szkoły, czy grozi nam amerykanizacja systemu oświaty? Wojciech Biedak i Paweł Kretkowski. Zapraszamy na dyskusję Ewy Roszyk z Wielkopolskiej Solidarności Oświaty i Elżbiety Walkowiak, Wielkopolskiej Kurator Oświaty.
Skazani na dialog.
Pani Ewa Roszyk, Solidarność.
Mamy w tej chwili do czynienia z taką sytuacją, że pojawił się projekt ustawy o systemie oświaty. Jest to taki dokument, który konstytuuje system edukacji w Polsce. I zmiany zaproponowane przez ministra edukacji narodowej są bardzo szerokie, radykalne. I środowisko oświatowe, analizując ten projekt, wyraża swój sprzeciw, ponieważ czasu jest bardzo mało, a konsekwencje zmian mogą być nieodwracalne. Stoimy na stanowisku, że zmiany są konieczne. Natomiast to, co jest tutaj zaproponowane w tym dokumencie, w naszym przekonaniu jest nie do przyjęcia, przynajmniej w takiej formie i bez rzetelnej debaty o systemie edukacji. Bo w tym jest cały problem.
Nie ma wątpliwości, zmiany są nieuniknione. Ale chciałabym tu zwrócić uwagę na samą metodę tych rozmów. Chcę mocno zaprotestować przeciwko wystąpieniom Solidarności czy też innym związkowcom z hasłami hal na pal. Polski nauczyciel musi być wzorem dla ucznia. Nie wyobrażam sobie metod żywcem wyciągniętych z potopu lub też innych powieści i zachowania się takiego wobec uczniów. Wiemy doskonale, że agresja rodzi agresję. I to jest pierwsza rzecz, którą należy zmienić w polskiej szkole. Nauczyciel musi polubić ucznia i wierzyć w to, że każdego ucznia można czegoś nauczyć, każdemu uczniowi podać rękę należy, niezależnie od tego, jakie ma talenty, ale każdy ma jakiś talent. I myślę, że to jest klucz programu.
Posłuchajmy wspólnie w takim razie opinii zebranych przez Rafała Regulskiego w środowisku oświatowym w jednym z miast Wielkopolski.
Piotr Lepczyński, prezes zarządu oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Środzie Wielkopolskim.
Pani minister Hall, czy psuje oświatę, czy działa na rzecz jej dobra?
Powinna odejść, psuje oświatę to, co proponuje, a mianowicie zmianę ustawy o systemie oświaty powoduje, że trudno nazywać ją w tej chwili ministrem edukacji narodowej, ponieważ z tej ustawy wynika, że daje się wolną rękę samorządom w prywatyzowaniu oświaty.
Tomasz Węcławek, nauczyciel w gimnazjum. Młody nauczyciel z niecałym 4-letnim stażem. Moim zdaniem niestety nie sprawdza się na swoim stanowisku. Mam takie wrażenie, że niedługo zamiast stać przy tablicy i uczyć, będę tylko siedział i wypełniał papiery. To, co przywiodło mnie do tego zawodu, to schodzi na plan dalszy, a na planie pierwszym pojawia się odpowiednie wypełnienie dokumentów, żeby wyglądało, że dobrze pracujemy.
Jedna z dyrektorek wielkopolskich szkół.
Pod działaniem pani minister nam pracuje się bardzo trudno. Decyzje, które są podejmowane, następują z chwili na chwilę. Pewne działanie, które jest wprowadzone jako nowum, mam takie wrażenie, że nie jest doprowadzone do końca, bo następna zmiana wypiera kolejne i cały czas mam wrażenie, że żyjemy w chaosie.
Byłem przewodniczącym Rady Rodziców i teraz także w gimnazjum jestem przewodniczącym Rady Rodziców.
Piotr Filipiak, tata 14-letniego Wojtka, nie należy do żadnej partii.
Tego dialogu, czy nawet chęci tego dialogu zabrakło na początku kadencji. Teraz, kiedy w połowie marca dowiedzieliśmy się, że został powołany zespół opiniodawczo-doradczy Rady Rodziców, który będzie działał przy ministrze edukacji narodowej, jest dla mnie bardzo ważnym wydarzeniem wskazującym na to, że rodzice będą mogli wyrażać swoje opinie. Może pani minister poprzez te 3 lata także się czegoś nauczyła i możliwe, że na kolejne lata takiego kredytu zaufania pani minister bym udzielił.
Krótkie komentarze pani Elżbieta Walkowiak, kurator oświaty wielkopolskiej.
Chciałabym się odnieść do kilku tutaj kwestii poruszanych przez rozmówców. Rzeczywiście przekazanie organom samorządu terytorialnego prowadzenie szkół miało na celu przybliżenie zarządzania tymi szkołami do rodziców. Przecież to rodzice danej społeczności decydują zarówno o wyborze wójta, prezydenta miasta, czy też rady miasta i to przez nich można wpływać na to, jak będzie wyglądała ta nasza osiedlowa, miejska, gminna lub też powiatowa oświata przy dobrym nadzorze pedagogicznym. I właśnie pani minister chce wzmocnić nadzór pedagogiczny. Dyrektorzy dostają jasne, sformułowane wnioski, co się dzieje, jak pracujemy. Szanowni państwo, my nie wymagamy żadnej biurokracji. Ja nie wiem, skąd się tak zadziało, że dyrektorzy czasami sami nauczyciele, nie wiem, czy boją się czegoś, czy może jakieś inne są przyczyny, trudno mi powiedzieć, tworzą sami tę biurokrację, tworzą ogromne, obszerne plany rozwoju, tworzą liczne sprawozdania, zupełnie zbędne. Przepisy prawa nie wymagają od nauczycieli takiej biurokracji.
Drugi komentarz, pani Ewa Roszyk.
Pozwolę sobie przytoczyć tutaj artykuł z 6 kwietnia w Gazecie Prawnej, gdzie rektorzy odnieśli się do projektowanej ustawy o systemie oświaty. Takie właśnie stwierdzenie, że to powrót do systemu zarządzania z czasów PRL. Ta jakość, która
ale
ma się poprawić...
Ale to być może jest hasło, czy może pani może, to skonkretyzować?
Być może. W systemie oświaty
to może
są...
przejdźmy w takim razie do zasadniczego pytania. Jakie zarzuty stawia Oświatowa Solidarność tym proponowanym zmianom w systemie oświaty?
No choćby właśnie ta jakość, o której tu mówiła pani kurator, powoływanie nowych urzędów. Ja powiem tylko tyle, że likwidacja kuratoriów oświaty, bo to już wiemy, że tego urzędu nie będzie. Będą powołane instytucje, które
ale
będą...
Ale zadania kuratorium oświaty pozostają.
Ja dokończę, tak, jeśli można. Będą powołane nowe instytucje, które będą się tą jakością zajmowały. Te zadania podobno przejmą od kuratoriów oświaty. Ja tylko powiem, że na powołanie tychże urzędów przeznaczono 700 milionów złotych. Nie wiem, czy to dużo, czy to mało w sytuacji, w jakiej jest nie tylko Polska, ale również wiele państw europejskich. Nie chcę się do tego odnosić. Kolejna rzecz, która bulwersuje, myślę, też środowisko oświatowe, to skupianie w jednym ręku wielu zadań oświatowych, myślę tutaj o jednostkach samorządu terytorialnego, to nie tylko finansowanie, to także nadzór. Naszym zdaniem stanowi to pewne zagrożenie, jeżeli w jednym ręku nagle gromadzi się tyle władzy. Sprawa dotycząca rodziców, o których tutaj była mowa w materiale, że rodzice dali kredyt zaufania pani minister, ponieważ są symptomy dialogu. Być może tak, ale są też inni rodzice, którzy zbierają podpisy pod projektem obywatelskiej ustawy dotyczącej właśnie wprowadzenia 6-latków do szkół. Jest ich dużo. To jest stowarzyszenie, które działa na terenie całej Polski, które mówi głośno o tym, że zmiany, które są wprowadzane, w wielu wypadkach są bardzo szkodliwe i nieodwracalne.
W sprawie kuratoriów, o których pani mówiła, ja tylko jedno zdanie uzupełnienia. Ten projekt zakłada zamiast kuratoriów i komisji egzaminacyjnych powołanie ośrodków jakości edukacji i ośrodków rozwoju edukacji. Riposta, być może riposta pani kurator.
Tak. Ja myślę, że w tej chwili powinniśmy skupić się właśnie na tym tworzeniu centrów rozwoju edukacji, bo jest to niezwykle ważne. Zrobiono pierwszy krok w kierunku nadzoru pedagogicznego. Kuratorium oświaty już nie będzie się zajmować, zresztą nigdy się nie zajmowało tak naprawdę wspomaganiem szkoły na miejscu w szkole. To było zawsze wspomaganie bardzo na dużym stopniu ogólności. Natomiast w tej chwili jest taka potrzeba i ja jestem o tym święcie przekonana. Jako dyrektor szkoły korzystałam z pomocy psychologiczno-pedagogicznej pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, korzystałam z pomocy bibliotek. Jestem o tym przekonana, że biblioteki pedagogiczne muszą stanowić centra rozwoju dla danego nauczyciela. nauczyciela, dla zespołów nauczycieli, dla zespołów pracujących z danym dzieckiem, z jego niepełnosprawnościami, z jego kłopotami i z uczniami zdolnymi. Jest rzeczywiście ogromna potrzeba utworzenia systemu wsparcia, ale umieszczonego bliżej szkół. I to mają być właśnie centra rozwoju
edukacji. Czyli ten projekt to zakłada i tak będzie. Pani to widzi bardzo pozytywnie.
Tak, widzę to pozytywnie.
A Solidarność?
To znaczy, ja pozwolę sobie tutaj nie zgodzić się z panią kurator. Ja też pracuję w oświacie już 30 lat i pamiętam nadzór pedagogiczny. Jakkolwiek można by mówić o jakichś poprawkach czy uchybieniach, to się zdarza, to jest normalne, ale pamiętam czasy, kiedy do szkoły przychodził wizytator i to była ta osoba, która udzielała bezpośrednio wsparcia nauczycielom.
I to ma być
czy to się, czy to się uda przy pomocy tych urzędów, które proponuje pani minister edukacji narodowej? Ja twierdzę, że nie.
Ja twierdzę, że tak, że to się uda.
W takim razie przejdźmy dalej. Pracodawcy chwalą. Minister Hall, mówi Dominika Staniewicz, ekspert Business Center Club z Komisji Dialogu Społecznego, autorka opinii pod nazwą Projekt ustawy o systemie oświaty to krok w dobrym kierunku.
Krok w dobrym kierunku polega na tym, że dzięki zapisom w tej ustawie pracodawcy będą mogli po części przekazywać swoją wiedzę związaną właśnie z potrzebami rynku pracy. To oznacza, że system edukacji, tak jak już od lat narzekamy, przestanie być niedopasowany do oczekiwań pracodawców, którzy tak de facto oczekują wykształcenia ludzi tak, aby mogli ich zatrudniać. Nie od dzisiaj wszyscy płaczą i krzyczą, że nasz system edukacji jest zły, że jest archaiczny, że nie zdobywamy umiejętności potrzebnych na rynku i że kształcimy nie w tym też kierunku. Ministerstwo Edukacji również przygotowało programy powrotu do szkół zawodowych, w których pracodawcy też będą mogli uczestniczyć, przekazując swoją wiedzę i biorąc aktywny udział, co do tej pory nie było możliwe. My wielokrotnie powtarzaliśmy, że bardzo ważne jest to, aby młodzi ludzie wychodzący na rynek pracy spełniali przynajmniej podstawowe kryteria i oczekiwania, bo na chwilę obecną wyglądało to w ten sposób, że mimo, że młodzi ludzie posiadali edukację, to pracodawcy musieli od początku ich kształcić tak, aby nabywali kompetencji, które są potrzebne do wykonywania pracy już na rynku. Minister Halt, jeszcze dodam jedną rzecz, wprowadziła model kompetencji oceny szkół. Co to oznacza? Oznacza to, że młodzi ludzie nie będą tylko zdawali egzaminów, ale będą musieli się wykazać praktyczną wiedzą i umiejętnościami. To jest zmiana, która w tej chwili jak gdyby przepływa przez całą Europę. Dzięki temu na przykład będzie można porównywać dyplomy różnych ludzi z różnych szkół, bo będzie wiadomo, co oni potrafią, a nie czego się uczyli w teorii. I minister Hall jest dość innowacyjnym ministrem. Nie twierdzę, że będzie łatwo przeprowadzić te zmiany, dlatego że będzie to wymagało od nauczycieli dodatkowego kształcenia, nabywania nowych umiejętności. Stąd może być ten cały problem. Moim zdaniem minister Hall jak na chwilę obecną sprawuje się dobrze.
Teraz o pierwszy komentarz poproszę panią Ewę Roszyk, Solidarność Oświaty w Wielkopolsce.
Na pewno szkolnictwo zawodowe potrzebuje zmian. Sama jestem pracownikiem szkoły zawodowej właśnie i znam problemy szkolnictwa zawodowego. Nie zgodzę się do końca z tym, że dopiero teraz będą uczniowie mogli potwierdzać swoje kwalifikacje poprzez potwierdzanie umiejętności praktycznych, bo to już jest. Uczeń szkoły zawodowej dzisiaj zdając egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe pisze test. Tak, jest on testem teoretycznym, ale również zdaje egzamin praktyczny przed komisją zewnętrzną, tak? To jest okręgowa komisja egzaminacyjna. Musi wykonać ileś tam tych zadań, które są wymagane egzaminem i które są zawarte w tych kompetencjach zawodowych. No tak się składa, że byłam również na takim spotkaniu w Warszawie, spotkanie, które dotyczyło pracy nad ramami kwalifikacji zawodowych. Chodzi o to, żeby opracować jeden wspólny model dla porównywania właśnie dyplomów. I ten projekt również budzi sporo kontrowersji.
Ale pracodawcy, wie pani o tym, że powszechnie narzekają na brak związku kształcenia z rynkiem pracy. Niedawno w Poznaniu była na ten temat specjalna konferencja.
Zgadza się.
Dosyć pogłębione badania.
Tylko, że proszę wziąć pod uwagę, że ci uczniowie, którzy w tej chwili uczą się konkretnych zawodów, najczęściej uczą się ich u pracodawców właśnie. Więc ja nie rozumiem, z czego wynika taki problem. 3 dni są na praktykach zawodowych.
Pani kurator?
No właśnie szkoda, że uczniowie muszą zdobywać swoje kwalifikacje tylko u pracodawców, albo na korepetycje. Ostatnie badania uniwersytetu przeprowadzone przez nasz Uniwersytet Adama Mickiewicza dają nam obraz taki, że oto ponad połowa uczniów, chcąc osiągnąć później sukcesy w następnych etapach edukacji, korzysta z korepetycji. No tak być nie może. Faktem jest też, że trzeba inaczej przygotowywać nauczyciela. W tej chwili podczas kształcenia nauczycieli kładzie się większy nacisk na wiedzę merytoryczną z danego przedmiotu, a więc mamy świetnych fachowców matematyków, polonistów, językoznawców, natomiast od nauczyciela we współczesnej szkole oczekuje się, aby był przewodnikiem ucznia, żeby go nauczył uczyć się również, aby go nauczył rozpoznawania swoich możliwości. Wydaje mi się, że duży nacisk musimy położyć na kształcenie praktyczne i tego się oczekuje od nauczyciela. I ten system, który proponuje pani minister, jest właśnie takim systemem.
Solidarność na czele listy rzeczy, na które się nie godzi, informuje o likwidacji placówek, co może spowodować zwiększenie liczby uczniów w klasach, powstanie szkół molochów, powrót do dwuzmianowości i wydłużenia drogi ucznia do szkół. Przez Wielkopolskę także przeszły dyskusje, debaty i niepokoje społeczne z tym związane.
Do tej pory było tak, że o likwidacji placówki proszono o opinię kuratora.
W dalszym ciągu kurator opiniuje zamiar zlikwidowania placówki oświatowej.
W dalszym ciągu, natomiast jeśli wejdzie ustawa o systemie oświaty i będą zlikwidowane kuratoria oświaty, to nie będzie już tej możliwości. Obawiamy się właśnie takich działań, i to nie są obawy bezpodstawne.
W Wielkopolsce 44 szkoły mają być zgłoszone.
Nie, nie. Tamte to są tylko przekształcenia. W dalszym ciągu zostają jako szkoły.
Jako związek prowadzimy taki monitoring.
31 pozycji o zamiarze likwidowania szkół. 3 rzeczywiście są kontrowersyjne w naszym województwie.
A niech pani powie.
W rejonie Kalisza, zespół szkół w Dębem, tam chodzi o gimnazjum w Dębem. Rzeczywiście zbyt duża liczba dzieci musiałaby być przewożona do innych szkół.
Ale generalnie, czy nie grozi proces zagęszczania szkół?
Nie, często to są w ogóle nie likwidowane, tylko przekształcane. Na przykład z 6-klasowej szkoły podstawowej na 3-klasową szkołę podstawową i otwarcie przy tym przedszkoli. Kurator podziela w niektórych przypadkach te obawy, w niektórych przypadkach są to na przykład likwidowane szkoły, ale na ich miejsce powstają nowe, zupełnie piękne budynki, mam na myśli tutaj rokietnice.
No nam bardzo nie do końca się podoba taki pomysł łączenia, bo pani kurator tu mówi, że nie grozi zagęszczanie. Przecież ustawa o systemie oświaty przewiduje tworzenie tak zwanych grup szkół.
Ale to jest zupełnie
innego. Będą przedszkolno-podstawowe, gimnazjalno-licealne. Będą to po prostu zlepki różnych etapów edukacyjnych.
Nie. Wyraźnie jest powiedziane, że grupa może być tworzona z przedszkola i szkoły podstawowej lub kilku szkół podstawowych i kilku przedszkoli. Tutaj chodzi o to, żeby wykorzystać kadrę szczególnie specjalistów, pedagog szkolny, psycholog szkolny. W tej chwili wiemy, że nie stać dyrektora szkoły na zatrudnienie w małej szkole fachowca. Natomiast przy utworzeniu grupie, wskazaniu pracodawcy, może być to jeden fachowiec, który pracuje dla kilku szkół.
Co dalej? Czy jest możliwy dialog między związkami zawodowymi a ministerstwem?
Mamy nadzieję, że tak. Ostatnia pikieta wzywała premiera do dialogu. To nie jest tak, że ta granda w Warszawie była pierwszą. To jest skutek determinacji, ale nie o tym. Myśmy wystosowali prośbę o spotkanie, o rzetelną rozmowę w sprawie tego projektu. Czekamy tutaj na ruch ze strony ministerstwa, bo niestety do tej pory było tak, że społeczeństwo bywało informowane o zmianach, a nie były te zmiany dyskutowane.
Przyznać, że projekty ciągle ulegają ewolucji pod wpływem właśnie zmian i rozmów z różnymi środowiskami. A czy jest możliwy? Jest konieczny. Ja sobie nie wyobrażam inaczej, jak siąść przy okrągłym stole, tak jak siedzimy tutaj, i dyskutować o tym, jak ma wyglądać miejsce nauki każdego z dzieci w Polsce.
Rzeczywiście projekt ustawy o systemie oświaty był inny. Czy pani kurator wie dlaczego? Dlatego, że 22 grudnia ukazała się na stronach ministerialnych ustawa o systemie jakości, która została oprotestowana i ona w całości została przeniesiona do ustawy o systemie oświaty.
No ale to widać z tego, że pani minister jest gotowa na rozmowy. Ja w każdym razie jestem gotowa. No.
Z nadzieją na dialog bardzo dziękuję za rozmowę. Pani Ewa Roszyk, Solidarność Oświatowa w Wielkopolsce, i pani Elżbieta Walkowak, Wielkopolska Kurator Oświaty. Dziękuję.
Wskazani na dialog.